To jest studnia spełnionych życzeń. Wystarczy pomyśleć, popatrzeć na lustro wody i jest to gwarant, że życzenie będzie spełnione.
Mury obronne zostały zbudowane z kamieni polnych w XIII wieku. Miały w sumie 1700 metrów długości. Dziś mają niewiele mniej. Zachował się pierścień murów o długości 1640 metrów i zróżnicowanej wysokości od 3 do 8 metrów z bramą młyńską, basztą czarownic oraz 36 półotwartymi basztami łupinowymi. Dzisiaj poznamy historię i zabytki strzelec krajeńskich. Historię tej miejscowości przybliżą nam Marek Bidol, zajmujący się turystyką w Urzędzie Miasta, Błażej Skaziński, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie oraz Mateusz Feder, burmistrz strzelec krajeńskich. Krzysztof Bałuk, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Na tym zegarze, która jest dokładnie godzina?
9:37.
To jest zegar słoneczny, ale można stosunkowo dokładnie odczytać czas, tak?
Bardzo dokładnie, dlatego że w tej chwili mamy czas letni i przy dokładnym wpatrzeniu się, może co do minut, to może nie, ale 15, pół godziny, pełna godzina jest tutaj możliwość do odczytania. A czas zimowy jest dookreślony na tabliczce, która dokładnie precyzuje już czas.
Ale to dosyć skomplikowane, widzę, jest przeliczenie.
No, nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Wystarczy to może być godzinę cofnąć i to będzie najbardziej trafne. Ale w razie jakby cokolwiek było nie tak, możemy się posiłkować zegarem słonecznym umieszczonym na wieży kościółka i tam jest dość precyzyjny odczyt. A jeżeli nie, to na pewno też w punkcie informacji turystycznej jest tam bardzo życzliwa obsługa i na pewno dokładnie powie, która jest godzina.
Albo kogokolwiek możemy zapytać, ale a propos tego postumentu, tu jest herb strzelec krajeńskich, tak?
Tak, to postument to jest dawny cokół, który był wykonany w okresie przedwojennym i służył do ustawienia rzeźby cesarza Wilhelma. Po wojnie ten cokół był nieużytkowany i zalegał w jednej z części strzelec. No i przyszedł pomysł scalenia dwóch elementów w postaci tegoż piaskowca i elementu metalowego z dawnego ogrodzenia właśnie ze strzelc dawnego Friedebergu. I po połączeniu udało się stworzyć zegar słoneczny na 725-lecie. Zresztą tu jak napis 1286 jest to podana data nie lokacji miasta, tylko to jest data związana z podpisaniem dokumentu i to był pierwsze wzmiankowanie o strzelcach w dokumencie mówiącym o tym, że mogą w Bieżniku budować sobie kościółek.
Kto był inicjatorem w ogóle tego pomysłu, żeby właśnie stworzyć taki zegar słoneczny?
To zaczęło się bodajże, że w 2009 lub 2010 roku, ale to było chyba 2009, ówczesny burmistrz Feder Tadeusz, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o leżącym cokole blisko urzędu.
Akurat nie miał zegarka i tak stwierdził.
Może i też tak było, chociaż nie tak do końca. Chodziło o zagospodarowanie tego cokołu. No i udało się stworzyć zegar słoneczny na 725-lecie.
Świetnie. I myśli pan, że tutaj turyści odczytują ten czas?
Oczywiście, tylko wtedy, kiedy nie są w nocy.
No tak.
I kiedy nie ma chmur. To każdorazowo są w stanie odczytać.
Pomnik Blichera, pierwszy publiczny, myślę, pomnik na terenie Nowej Marchi. On został ufundowany przez Gottfrieda Kindermana, który był właścicielem oberży w Strzelcach w 1819 roku ku czci Blichera, a w zasadzie bitwy pod Belle Alliance, czyli de facto bitwy pod Waterloo, czyli zwycięstwa nad Napoleonem. I ten pomnik do 1945 roku funkcjonował, istniał. I po 1945 roku został położony, przysypany ziemią, w trakcie prac zabezpieczony, czyli w trakcie prac budowlanych w 2010 przy Alei Wolności na to wychodziłoby, bo opracowania niemieckie nie podają lokalizacji tej oberży. Natomiast myślę, że nie był przemieszczony. Stał naprzeciwko urzędu i w obrębie skweru. Przyszło się wielkie zaskoczenie w trakcie prac budowlanych. Odnaleziono ten obiekt, troszeczkę uszkodzony, choć generalnie w dobrym stanie zachowany, włącznie z medalionem przedstawiającym tego pruskiego marszałka, bohatera. Tak? Tutaj jeszcze należy zwrócić uwagę, że w dziejach Strzelec był taki wątek, jak gdyby pośrednio związany z Blicherem, a mianowicie pod Hosznem gdzieś ujęto do niewoli francuskiego dowódcę wojskowego, który spieszył pod Kołobrzeg, aby dowodzić atakiem na pruską twierdzę i później wymieniono go właśnie na Blichera. Gdyby Blicher pozostał w niewoli, no to być może nie tak wiele by Prusacy nie zdziałali. No, Blicher po prostu był zwycięzcą kilku ważnych, kluczowych bitew, zajmował Paryż, a później po prostu no, pokonał Napoleona i zamknął jak gdyby erę wojen napoleońskich w ten sposób. Jesteśmy na rynku staromiejskim. Oczywiście to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Rynek był nieco mniejszy, ponieważ tutaj w tym miejscu była zabudowa jeszcze do 1945 roku. Rynek to reprezentacyjny plac miejski i zazwyczaj tutaj lokalizowano ratusz, czyli siedzibę władz samorządowych. Rzeczywiście od czasów średniowiecza po środku rynku, wielokrotnie przebudowywany, modernizowany, znajdował się ratusz mieszczący te wszystkie miejskie instytucje. Ostatecznie został w okresie nowożytnym rozebrany. Tymczasowo w jednej z pierzei ulicznych wykupiono dom po generale Achazym von Alvensleibenie i to było dokładnie w tym miejscu, a w 1870 roku zdecydowano o budowie nowego ratusza, który zachował się do dzisiejszych czasów. I tutaj popatrzcie Państwo w tą stronę. No to jest taki budynek wpisany w pierzeję, neorenesansowy. Bardzo charakterystycznym jego elementem jest maszt flagowy z przedstawieniem fantastycznego zwierzęcia. On został ufundowany w 1908 roku. Jeszcze długo po wojnie funkcjonował na tej fasadzie. Ostatnie znane zdjęcie pochodzi z 1957 roku. W latach 60. został zdemontowany, a fantastyczna figura zwierzęcia znalazła się na fontannie przy kościele. I tutaj był taki przesąd, że po prostu dopóki to zwierzę nie wróci tutaj na ten ratusz, to klątwa nad miastem wisi. I tutaj burmistrz, ojciec obecnego burmistrza, pan Tadeusz Feder, doprowadził wbrew różnym przeciwnościom losu do umieszczenia i zrekonstruowania masztu flagowego.
Był bardzo duży opór mieszkańców części.
Bo ta figurka tam już się przyzwyczaili. W każdym razie to miało miejsce w 2008 roku, czyli dokładnie w stulecie montażu czy fundacji tego obiektu na elewacji.
Jubileusz miasta został utworzony tam, w takim także klimacie bajecznym, a drugi mural z tamtego roku utworzyliśmy na kamienicy w centrum miasta. Są to ściana, zresztą doskonale Państwo widzicie, która prezentuje, na której wiszą obrazy dawnych strzelec, tak, przedwojennych strzelec. Pomysł artysty Gorzowskiego akurat w tym przypadku. Tutaj widzimy tajemnicze ręce, które te obrazy trochę prostują, tak żeby była tutaj pewna tajemniczość zachowana. Oczywiście w przyszłości byśmy chcieli, żeby w kolejnych miejscach kolejne murale w strzelcach powstawały.
Tutaj jest rzecz wyjątkowa, bo ja nie znam miasta, które by w jakiś sposób dbały o pamięć, jeżeli chodzi o wielkie postaci. Posadowiono tutaj z inicjatywy władz samorządowych miasta Strzelce pomnik Jana Merkelina. To był mnich augustiański, urodzony około 1325 w Krakowie, zmarły około 1400 w Strzelcach. Człowiek niezwykle uczony, studiował na europejskich uniwersytetach, był wizytatorem zakonnym na terenie Prus Wschodnich. Pod koniec swojego życia osiadł tutaj w Strzelcach, gdzie znajdował się klasztor augustiański. I znany jest jako autor wielu uczonych ksiąg. Interpretował, prawda, różne zagadnienia teologiczne. Oryginał chyba jedna księga zachowała się w zbiorach Uniwersytetu w Toruniu, tak? I zresztą w folderze, który poświęcony jest Merkelinowi, ta księga jest, o tutaj, zaprezentowana. Klasztor usytuowany był w tamtej południowo-wschodniej części miasta, natomiast Augustianie posiadali jeszcze kaplicę, która była mniej więcej tutaj naprzeciwko nas i prawdopodobnie ta lokalizacja, myślę, pomnika jest gdzieś w okolicy tego miejsca, które było z Augustianami związane. W czasie reformacji wszystkie dobra klasztorne, kościelne zostały skonfiskowane, również dobra klasztoru augustiańskiego. Taką pamiątką do dnia dzisiejszego są strzelce klasztorne. Pewnie nikt nie wie, dlaczego to się tak miejscowość nazywa, ale to był ośrodek kilku łanowych dóbr, które należały do Augustianów strzeleckich. Strzelczanie są bardzo dociekliwi i po prostu zorganizowano badania archeologiczne, zlokalizowano fundamenty, podbudowę średniowiecznych budowli, prawdopodobnie właśnie konwentualnych, może nawet chodziło o obiekt kaplicy. Nie?
Północno-zachodniej części skweru przykościelnego jest ponoć przejście, zejście w dół, które prowadzi aż pod jeziorem i wychodzi aż w klasztorem. Nie wiem, czy jest to prawdą.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Kilka słów, jeśli chodzi o stronę techniczną, bo widzicie pewną różnicę. Tu już jest trakt, tam za kilka metrów, tu już jest trakt, który będzie w całości wyglądał i on w części murów już tak wygląda. Z kolei ten fragment został dobudowany, kiedy powstawała galeria po dawnej restauracji rycerskiej, która też miała swoją historię w tym mieście. Stąd ten trakt jest trochę węższy, ale ogłaszając przetarg na kolejne zadanie, to ten trakt będzie utworzony taki sam, jak właśnie jest w tamtej części, stąd pozostawione ławki są odsunięte, stąd tu większa przestrzeń pozostawiona pod to, żeby ten trakt wyglądał już w całości tak samo. W przyszłym roku już będzie inaczej. To tylko w woli technicznej, a teraz już pan
Makieta powstała w wyniku studiów, ale tak naprawdę jej autorem tej rekonstrukcji nowożytnego miasta jest pan Marek. Tak skromnie tutaj stoi z tyłu, rzeczywiście konsultował i tak dalej, ale opierał się i na starych planach, i na starych widokach. Próbował jak gdyby wiernie oddać. No niestety nie każdy element po prostu jest nam znany, po prostu, więc tutaj też musiała zadziałać wyobraźnia. Ale proszę zwrócić uwagę, mamy podziały własnościowe, prawda, na działki i one po prostu mają jak gdyby swój początek.
Judenfeld był tutaj?
Znaczy była łaźnia żydowska, to jest ta ulica, to jest ulica obecna Sienkiewicza?
Tak.
Sienkiewicza, tak. To właśnie tam. Rzeczywiście ponoć te akta tej gminy się gdzieś tam w Niemczech zachowały, bo kiedyś pan Kirmiel mi opowiadał naturalnie.
Gdzie była pierwsza remiza strażacka?
O, przy ulicy Zachodniej.
Ja pytam, tutaj, dlatego, że spotkałem się z ostatnią informacją, że Żydom przeznaczano zadanie
gaszenia
ognia. I w związku z tym są miasta, gdzie remiza jest właśnie...
Niedaleko, tutaj jest remiza. Zachodni była pierwsza.
Tak, ale
to jest restauracja.
No to był ten wiec, nie, to co innego. To
i oczywiście miasto w tej chwili to po prostu zawiera w sobie już niewiele tych pamiątek przeszłości. Ono zostało zburzone w 1945 roku, a później odbudowane w okresie powojennym w latach 50. i 60. już czasem bez poszanowania dla oryginalnej siatki ulic czy oryginalnej siatki własnościowej. To jest oczywiste. Tu jeszcze taką anegdotę chciałem przytoczyć odnośnie Skwierzyny. Nie wiem, czy Państwo się spotkaliście, że kiedy tam Rosjanie zajęli Skwierzynę, zaczęli po prostu plądrować, palić i tak dalej, i świeżo upieczony burmistrz, przedstawiciel administracji polskiej poszedł do tego komendanta i powiedział, żeby nie palili, żeby nie niszczyli, że my tu przecież będziemy mieszkać. A ten komendant mówi, nie, to jest teraz nasze, my teraz po prostu tutaj świętujemy nasze zwycięstwo, a później to będzie wasze i sobie zbudujecie.
A proporcje zachowane są tutaj jeszcze?
Tak, zachowane są proporcje. Są proporcje. Proszę sobie wyobrazić, że dla rzeźbiarza, pana Marka Stankiewicza, zadałem dużo pracy i trudu. A mianowicie to, że na tu widocznej makiecie wytyczonych jest blisko 200 punktów wysokościowych. I tak prawdę mówiąc, one się praktycznie przekładają jeden do jednego. Proszę zwrócić uwagę, dwa miejsca, które odprowadzały wodę opadową z miasta, to jest to miejsce na ulicy Północnej i na ulicy Saperów, zostało również tak dokładnie odtworzone. Wysokości lustra wody jeziora Górnego i Dolnego również. Także nawet kwartały, które są zaznaczone, tutaj Państwo dokładnie zauważacie, też z dużym pietyzmem zostało to otworzone, oczywiście na bazie istniejących map, które była możliwość otrzymania. Na pewno, tak jak wcześniej kolega Błażej zauważył, jest parę elementów nieścisłych. Chociażby klatki schodowe, które wiodły na wieżę dzwonną w kościółku, one zostały po prostu dołożone na ten stan, jak obecnie mamy w naszym kościółku. Pozostałe jak najbardziej są bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie odtworzone. Ta makieta była przemyślana w sposób taki, że ona musiała spełniać też rolę dla osób niewidzących lub niedowidzących. Dlatego są oznakowania tu jestem, jak i również opisy są wykonane brailem. Pan Marek Stankiewicz, twórca tej makiety, miał naprawdę kłopotliwą ze mną sytuację, ale kiedy zaproponowałem, żeby podobną odlać z czekolady, uśmiechnął się, a później mówi, tak, uda się zrobić. I cukiernicy krakowscy z czekolady odlali taką samą makietę. Było chyba 250 kostek, czyli 25 kg chyba najprawdopodobniej. Szczelce zostały, może zanim zostały zjedzone, to z burmistrzem rozkuwaliśmy najpierw mury. Dzieci skonsumowały, pozabierały do domów i... No i tak się zakończyła los makiety wykonanej z czekolady. Ta przetrwała.
Tu jest studnia przy kościele, tak?
Tak, studnia jest przy kościele. Oczywiście jest ona nowożytna, wykonana z cegły cembrowina, jest wykonana z cegły ceramicznej. Najnormalniejsza studnia. Podczas prac ziemnych, kiedy akurat wykonywano pracę pod potrzeby wykonania właśnie fontanny. Ta studnia była zasklepiona. Poinformowaliśmy konserwatora zabytkowego o tym, wyraził zgodę na odsłonięcie. To była płyta betonowa nasunięta i okazało się, że na dole zalegają dawne hydrofory. Jak się ktoś przyjrzy, to zobaczy układ rur i jakieś tam elementy dawnego hydrofora. Przedwojenne to urządzenie. Datowanie studni jest ciężkie do określenia na tą chwilę, ale jest to studnia, która spełnia życzenia. To jest studnia spełnionych życzeń. Wystarczy pomyśleć, popatrzeć na lustro wody i jest to gwarant, że życzenie będzie spełnione. To teraz przejdziemy się do kościółka i dalej to już przed nami baszta więzienna.
Kościół był wybudowany zaraz po lokacji miasta. To jest koniec XIII wieku jako gotycki, ceramiczny. Natomiast rzeczywiście w murach znajdują się mniej lub bardziej starannie obrobione kamienne kwadry, więc zawsze po prostu ktoś jeszcze może po prostu dodać, że na pewno tutaj był wcześniej kościół kamienny, który został rozebrany. Nie mamy na to dowodów tutaj w tym wypadku. W niektórych miejscach rzeczywiście jest to potwierdzone w różny sposób, czy historycznie, czy po prostu można odczytać to z murów. Tutaj po prostu nie mamy takiej pewności. Może być też tak, że po prostu ta strzecha budowlana pracowała jeszcze w kamieniu też. Że niektórzy po prostu jej przedstawiciele obrabiali kamień, a inni już stosowali na przykład taki bardziej nowoczesny materiał, jakim była cegła. Oczywiście, żeby zbudować taki kościół, to trzeba było postawić tu cegielnię. To była po prostu tam szalona jak gdyby inwestycja i tylko dostępna dla jakichś większych ośrodków. W tym czasie na wsiach powstają jeszcze kamienne budowle, lub też po prostu tak na przykład w Marwicach, że dowieziono prawdopodobnie z Gorzowa cegły, żeby stworzyć obramienia otworów okiennych. Na pewno tam nie była cegielnia, na pewno nie wyprodukowała tam tej niewielkiej ilości, tylko po prostu musiano ją przetransportować.
Czyli pewności nie ma, że to jest pozostałość poprzedniego?
Nie ma, hipoteza, nie tak? ma, można po prostu tak to interpretować, ale niekoniecznie. No i co, to jest tak zwany kościół bezchórowy. Nie? To w literaturze występuje coś takiego, że tutaj było kilka kościołów, które nie miały chóru, czyli wyodrębnionego prezbiterium, ale w rzeczywistości sanktuarium znajdowało się w ostatnim przęśle wschodnim Nawy Głównej. Pierwotnie kościół był bazylikowy, później po zniszczeniu przez husytów przebudowano go na pseudo-bazylikę czy halę i po 1945 roku już w ramach odbudowy przywrócono po prostu nawy boczne, wyodrębnione, no, tworząc znowu, czy powracając do tego pierwotnego układu bazyliki. To taka ciekawostka. Niekoniecznie w sposób udany to przeprowadzono, bo one nie mają proporcji, bo dachy są prawie płaskie i tak dalej. Dyskusyjna jak gdyby rzecz. No i też po prostu zwichrowano geometrię hełmu. Tutaj nawiązano do widoku Meriana, tam po prostu był taki czterospadowy dach, odtworzono, tak? A przed wojną tutaj była taka po prostu misterna sprawa w formie walca, kopuły, prawda, taka kompozycja, która wieńczyła wieżę. Znajdujemy się przed basztą czarownic. Tych czarownic, które tutaj były rzekomo więzione, przygotowywane jak gdyby do procesu i potem do skazania. Ale to jest budowla, która powstała w wyniku rozbudowy baszty łupinowej. Tu mamy te baszty łupinowe, takie łupiny, to można sobie wyobrazić. Niektórzy mówią na to czatownie, a to po prostu jest kwestia zabudowy od strony wewnętrznej, nadbudowy już w materiale ceramicznym. Ona jest kilkukondygnacyjna, nakryta dachem stożkowym. Tam oczywiście sprawa dosyć misterna, bo po prostu tutaj widzicie Państwo trąby, które umożliwiły przejście z formy czworobocznej do formy walca. I obiekt ten spełniał różne funkcje. Było tutaj więzienie, ale też po prostu był magazyn prochu, stąd też różne nazwy. Baszta czarownic, baszta prochowa itd., itd., itd. Pierwotnie tego przejścia tutaj nie było. Ono zostało wybite w XVIII wieku i XIX przemodelowane, nazywane jest nową bramą, ale pełniło funkcje na początku pożarowe, a później jako komunikacja po prostu do zasplantowane tereny, gdzie zakładano ogrody. Kilka lat temu gmina przeprowadziła taki kompleksowy remont tego obiektu. On już był zagrożony, tam po prostu pojawiały się na górze przecieki. Prawda, to wszystko było w latach 80. robione na zaprawie cementowej. Tą całą cementową zaprawę należało wydłubać i założyć tynki z dodatkiem wapienne, z dodatkiem trasu. I tak oto się ona prezentuje. Oczywiście tutaj gmina jak gdyby ubiera ten obiekt w różne legendy. Tutaj nawet można się przestraszyć idąc wieczorem, bo stamtąd dochodzą krzyki czarownic, które tam po prostu są jęki, tak? Tutaj jest taki podkład muzyczny, a w środku nawet jakiś czarownik czy czarownica leży jako taki koncert na głos zwłok.
Tamten poziom, czyli poziom pierwszy, to było miejsce, gdzie do tej baszty wchodzą ono za pomocą drabiny przystawianej bezpośrednio do budynku. Ten otwór z zewnątrz, a ten otwór, w którym wchodziliśmy, na samym dole, on dopiero został wykonany w XVIII wieku. Wcześniej na ten pierwszy poziom, tak jak mówię, przedostawano się wchodząc po drabinie. Więźniowie, skazańcy byli opuszczani linią na sam dół. Oni już tam stamtąd nie bardzo mogli wyjść. Jeżeli wyszli, to tylko za pomocą lin, które podali im obsługujący basztę. Byli to na pewno wojowie, którzy mieli za zadanie pilnować, obserwować, co się dzieje bezpośrednio w samym mieście. I tak jak tutaj w tej chwili jesteśmy na poziomie drugim, to ten poziom, jak Państwo zwrócicie uwagę, posiada otwory, które dokładnie są nakierowane na miasto. Wtedy obserwowano i obserwowano, czy czasem przez przypadek nie ma gdzieś jakiegoś ognia czy dymu. To do tego służyło. Kolejne poziomy, trzeci i czwarty, to był już pod potrzeby obsługujących bojów, którzy albo pełnili tą służbę bezpośrednio na zewnątrz pierścienia i obserwowali przedpole z każdej jednej ze stron, a między trzecim a czwartym ten niziutki pokładzik to było miejsce, gdzie ci wojowie mogli odpoczywać, spać. Za panią znajduje się taki otwór z takimi krateczkami. Jakbyśmy właśnie byli od dołu, to byście Państwo zobaczyli, że jest szczelina. Ta szczelina była kiedyś wypełniona niczym innym, tylko belkami. Żeby dostać się do baszty, musiały pokonać drzwi zewnętrzne, belki, które zabezpieczały w przypadku jakiegoś tam zdarzenia i kolejne drzwi. Czyli ten otwór to jest nic innego, tylko taka prowadnica do belek, które zabezpieczały dodatkowo jeszcze drzwi. Teraz wejdziemy na właśnie ten ostatni, czwarty poziom, z którego będziemy mogli wyjść na taras biegnący wokół stożka. I ze względu na to, że w średniowieczu osoby miały stosunkowo dość niski wzrost, do 150 do 160 cm, więc otwór jest bardzo malutki, ale myślę, że poradzimy sobie z przeciśnięciem. Podczas prac renowacji tego obiektu natrafiono na stożku, na cegłę inskrypcją i ta inskrypcja, no jak na tą chwilę, jeszcze nie została do końca odczytana. Doktor Tureczek w swojej publikacji zamieścił tą cegłę. Ona jest o tyle ciekawa, że nie jest wykonana, napis nie jest wykonany w momencie, kiedy cegła już była gotowa, tylko przed wypałem, bo najczęściej natrafia się na inskrypcje, które są wyryte twardym jakimś narzędziem.
Po Strzelcach Krajeńskich, zabytkowym mieście województwa lubuskiego, oprowadzali nas Błażej Skaziński z Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie, Marek Bidol, zajmujący się w strzeleckim magistracie turystyką i Mateusz Feder, burmistrz miasta. Za chwilę na antenie Radia Zachód będą wiadomości. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.